Gościem audycji Pisma i Znaki jest Marek Rębierz, filozof, pedagog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, są sytuacje, gdy pedagogika w sposób szczególny staje się przestrzenią ochrony sensu życia i przyszłości. Pytania wracają także w kontekście czwartej rocznicy wojny na Ukrainie. To już nie jest refleksja jedynie nad zapiskami na kartach podręcznika, ale to namysł, którego domaga się sytuacja. Od czego zacząć po tych doświadczeniach, które mamy, z tą wiedzą, którą posiadamy?
Pani redaktor była uprzejma przywołać kategorię sensu. Nie jako sensu słów, ale także, ale jeszcze mocniej jako sensu egzystencji. I doświadczenia czasów wojny, doświadczenia wtedy, gdy świat nam znany znika, gdy świat staje się wrogi, gdy, jak mówił Józef Tischner, ziemia staje się ziemią odmowy, wówczas pytania o sens, łaknienie sensu pojawia się, wzmacnia.
W tych sytuacjach granicznych sens jest szczególnie, powiedzielibyśmy, gorącą wartością, nie taką zimną, chłodną, która może być, nie musi, ale nabiera szczególnej wartości gorącej, takiej rozgrzewającej nas, żebyśmy sami nie wystygli, tak? Bo bez sensu życie zastyga, stygnie. To jest wyzwanie tych różnych sytuacji, bo nie ma dobrej pory, żeby takie sytuacje na człowieka przyszły związane z doświadczeniem wojny, destrukcji ludzkiego świata. I człowiek w jakiejś mierze może myślami, aktami swojej woli się przygotować do zmierzenia się z takimi sytuacjami. Zawsze go przyrastają, a nie rzadko przytłaczają. A jeszcze bywa tak, że inni, ci, którzy są po tej drugiej stronie, te sytuacje tak potęgują, aby człowieka nimi zmiażdżyć.
Więcej wyzwań niesie ze sobą pedagogika wojny czy pokoju? Odpowiedź chyba nie jest tak oczywista, bo każda sytuacja graniczna, to słowo już się pojawiło w naszej rozmowie, wyzwala w nas takie pokłady rozmaitych możliwości, sił, tendencji, których nawet się nie spodziewamy. A czas pokoju, jakże upragniony, wspaniały, ale bywa jednak uśpieniem.
Tak, czas pokoju miewa w sobie uwodzący syreni śpiew. To myślenie o syrenim śpiewie od czasów greckich opowieści ma w sobie też taką radę, żeby zawoskować sobie uszy, że ten syreni śpiew wiecznego pokoju nas nie uwiódł, bo znajdziemy się w odmętach wody, z której trudno będzie się wydobyć, tak? To jest pewien typ dobrostanu, który niesie w sobie pokój, że zarazem może nieść z sobą zwodniczą iluzję złudzenia życia w czasach pokoju. A na dobrą sprawę, pokoju na świecie, globalnie patrząc, nigdy nie było. Opowiedzenie papieża Franciszka o III wojnie światowej w kawałkach, które, jak widzimy, dzisiaj się wzajemnie przyciągają, dopełniają, ma dużo racji, bo od II wojny światowej nie było dnia, żeby gdzieś nie toczyły się konflikty zbrojne niosące śmierć i zgliszcza. To jest typ wyzwania, aby nie ulec tam, gdzie jest pokój, syreniemu śpiewowi, że ten pokój jest wszędzie, bo to uwodzi. To wciąga w odmęt, tak? I ten brak czujności na gdzieś tam kryjące się i potęgujące zagrożenia może prowadzić do tego, że te zagrożenia tak się wzmocnią, nabiorą takiej dynamiki, że doprowadzą do unicestwienia naszego świata. Sytuacja, o której pani redaktor mówi, napięcia między pedagogiką pokoju a pedagogiką wojny, nie pedagogiką, która dąży do wojny, ale pedagogiką, która zdaje sobie realistycznie sprawę ustawicznego zagrożenia wojną i z tego, że w innych miejscach tacy sami ludzie jak my, w innych miejscach tego naszego wspólnego świata doświadczają dramatu wojny. W tym momencie, kiedy my tego nie doświadczamy, inni doświadczają skądinąd. W języku geopolityki powiada się o wojnach zastępczych, tak? to brzmi bardzo cynicznie, że nie prowadzimy w tym miejscu wojny, ponieważ no to by jakoś zaburzało dobre poczucie plus zyski ekonomiczne, ale prowadzimy tą wojnę gdzie indziej, ponieważ ona tak nie kłuje wówczas w oczy. Tak, wojny zastępcze. No, zdawanie sobie sprawy ze stanu naszego świata jest czymś, co jest obowiązkiem każdego z nas, kto chce uchodzić za człowieka zreflektowanego, zainteresowanego tym, co się dzieje w świecie. Udawanie, że nie ma tych wojen, czy są one daleko, one nie są daleko. Te wojny są, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki, bo częstokroć w tej ręce ma się pilota. Na ekranie pojawiają nam się obrazy w tym samym czasie, obrazy wojny, obrazy, gdzie giną ludzie, gdzie wydarzają się rzeczy straszne, gdzie się ludzi torturuje. To jest bliskie, to jest na wyciągnięcie ręki, dosłownie.
Pedagogika wojny i pokoju. Co się na to składa? Ja na początku mówiłam o takich wątkach, takich obszarach refleksji, jak tożsamość, wielokulturowość, wszystko, co związane z pamięcią, zatem przeszłością, która niewątpliwie warunkuje nasze dziś. Ale jak tutaj wypośrodkować? Na co zwrócić uwagę, by z jednej strony zachować ową czujność w czasie pokoju, ale też i nie popaść w jakąś nadmierną bojaźliwość, podejrzliwość czy wręcz panikę?
Tak, popadanie w bojaźliwość, w panikę, czym innym jest poczucie trwogi istnienia, czym innym jest paraliżująca panika, która pozbawia nas nie tylko poczucia sprawczości i podmiotowości, ale pozbawia nas w działaniu owej sprawczości, podmiotowości. Panika częstokroć może prowadzić także do zachowań urągających naszej godności, którą chcemy chronić, naszej i naszych bliskich. To poczucie realistycznego spojrzenia na świat takim, jakim on jest, trzeba ćwiczyć stale. Nie można nagle tylko dopiero popatrzeć, że świat jest taki, jaki jest, go się przerazić, ale patrząc na ten świat, jaki jest, trzeba się zastanawiać, jak można osłabiać, niwelować dostrzegane zło, zło aktywne w tym świecie. Jak je osłabiać, jak nie pozwolić, żeby to zło wzmagało się. To jest ten moment bardzo istotny, moment świadomości wyostrzonej i świadomości zarazem bolesnej, bo widzimy, że świat nie jest takim światem, jak chcielibyśmy, żeby był, jak sobie tego życzymy, jak się wydawało nam, zwłaszcza po 1989 roku, po przemianach, że ten świat będzie innym światem, jak nam naiwnie, czy można powiedzieć perwersyjnie wmawiano, że nastąpił koniec historii, tej historii systemów niedemokratycznych, systemów wrogich prawom człowieka. Okazało się, że te systemy mają się całkiem dobrze, rozrosły się, wzmocniły. Między innymi przez to, że chcieliśmy żyć takim mitem, że one nie powrócą. Ten mit dlatego tak się w nas zakorzenił, że myśmy chcieli, żeby tak było, ale ten typ chciejstwa, ten typ patrzenia przez to, co nazywa się różowymi okularami, jest bardzo szkodliwy, zwłaszcza dla tych, którzy taką postawę praktykują. No, jest to chwilowe ukojenie, ale to jest złuda, to jest iluzja, a gdy ta złuda, iluzja znika, to pojawia się wówczas naga, groźna rzeczywistość, do której ukształtowania niestety również my sami poprzez żywienie iluzji przyczyniliśmy się.